Mamy w swoich rękach Boże Słowo. Całe, kompletne, takie jak Pan nam pozostawił, takie jak chciał, żebyśmy je znali i opisujące wszystkie te zakresy i sfery również naszego życia, co do których Pan chce do nas jakieś swoje słowa skierować. Na różnych przykładach, na różnych obrazach starotestamentowych, nowotestamentowych. Mamy słowa, które są do nas skierowane bezpośrednio, mamy słowa, które są skierowane w różnego rodzaju przypowieściach, w różnego rodzaju właśnie przykładach postępowania starotestamentowych ludzi z ludu Bożego i również pogan, którzy byli wokół Izraela, którzy mieli jakiś z nim kontakt i wpływ na to. I zastanawiające jest to, że są pewne takie miejsca, pewne takie sformułowania, które Bóg chce w jakiś sposób podkreślić. I wtedy zwraca się w pewnych kwestiach kilkakrotnie do ludzi, czy to dwukrotnie wzywając po imieniu swoich sług, tak jak zwracając się chociażby do Mojżesza, czy do Samuela, czy do Marii, używając dwukrotnie, wołając te osoby, ich imion. Jak Pan chce podkreślić jakąś swoją wypowiedź, to używa tego zwrotu, który mamy przetłumaczony, zaprawdę, zaprawdę, dwukrotnie go używając, jakby podkreślając i wzmacniając tą wypowiedź, którą chce za chwilę sformułować. Są miejsca takie, gdzie Słowo Boże o pewnych rzeczach mówi trzy razy. Chociażby Pan Jezus o swojej śmierci, która go czeka, mówi do uczniów trzykrotnie. Pan Jezus, kiedy modli się w ogrodzie Getsemane, to trzykrotnie modli się tymi samymi słowy. Czytamy do Ojca, jeśli chcesz, niech mnie ten kielich minie. I tego typu sytuacje mamy również w kwestii, kiedy Piłat zaświadcza o tym, że winy żadnej nie znajduje na Panu Jezusie. Trzy razy musi to powiedzieć, zanim dopiero skazuje Pana Jezusa na śmierć. Jest natomiast jeden taki werset, który też w jakiś sposób jest mocno podkreślony, który bardzo mnie zastanowił ostatnimi czasy. Jest to werset z Księgi Objawienia. Werset z Księgi Objawienia, chociażby z rozdziału trzeciego, ostatni werset, który brzmi: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. I ciekawostką jest to, że to sformułowanie, to określenie pojawia się na przestrzeni dwóch rozdziałów Objawienia 7 razy. 7 razy słowo mówi: niechaj, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wiemy, że w tych dwóch rozdziałach mamy 7 listów do 7 zborów. Można sobie to przejrzeć. Pod koniec każdego, w ostatnim fragmencie każdego z tych listów, dokładnie to sformułowanie jest użyte. 7 razy. 7 razy Duch Boży mówi, aby kto ma uszy, słuchał, co Duch mówi do zborów. Można się zastanowić, czy w takim razie może z tym być problem, z tym słuchaniem Słowa Bożego, skoro Duch Boży aż 7-krotnie podkreśla jedną i tą samą myśl. Ciekawa rzecz. Zastanówmy się może przez chwilę, jak to w historii, jak Bóg oglądał to, jak Bóg widział to, tą sprawę słuchania, czego ludzie chcieli słuchać, czego słuchali, czego powinni byli słuchać. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, też na ten temat się wypowiedział, może dwa takie miejsca, otwórzmy sobie. Jak Pan Jezus to widział, Ewangelia Jana, 8 rozdział. Ewangelia Jana, 8 rozdział i wiersz to jest 43. Pan Jezus zwraca się tutaj do Żydów. 43 wiersz. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Pan Jezus pokazuje tutaj motywację swoich słuchaczy, którzy tak naprawdę nie chcieli słuchać Bożego Słowa, nie chcieli Jego słów słuchać, bo On mówił prawdę i On obnażał wszystkie ukryte myśli, ukryte motywacje, jakie ludźmi kierowały, a tutaj wyciąga to Pan Jezus bezpośrednio na zewnątrz. Wy chcecie postępować według pożądliwości waszego Ojca, którym jest, jak Pan Jezus tutaj mówi, diabeł. W Ewangelii Mateusza z kolei w 13 rozdziale są zacytowane słowa, które są zapisane w księdze Izajasza, 14 i 15 wiersz. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, ale nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swoje przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Te dwa miejsca mówią o ludziach, którzy żyli w czasach Pana Jezusa, z którymi Pan Jezus bezpośrednio miał styczność, z którymi bezpośrednio rozmawiał i którzy mieli to najwspanialszy przywilej. Oni bezpośrednio rozmawiali z Synem Bożym, który zstąpił na świat. A mimo to ich nastawienie do Bożego Słowa było zdecydowanie negatywne. Oni prawdy nie chcieli słuchać. Oni chcieli utrzymać za wszelką cenę stan rzeczy, jaki był. Oni chcieli utrzymać swoje przywileje, dobrą pozycję społeczną, dobry taki status społeczny, pewnego rodzaju estymę, która za tymi ludźmi, która tym ludziom była przypisana, którą też w wielkiej mierze sami sobie przypisywali. Natomiast w liście do Rzymian czytamy, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Czyli nie ma możliwości, żeby ktoś miał wiarę, a nie słuchał Słowa Bożego. Miał wiarę, tą wiarę, której Bóg od nas oczekuje. Słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Musimy Go słuchać, żeby ta wiara w nas była, zakiełkowała i później rosła i wzmacniała się. I żebyśmy nie dali się byle wiatrem jakiejś nauki wybić z naszego mocnego stanowiska. Ten problem ze słuchaniem wydaje się, że istniał, można by powiedzieć, od zawsze, a na pewno w wielu momentach historii ludu Bożego. Jeżeli popatrzymy, jak to wyglądało w Starym Testamencie, to otwórzmy sobie chociaż dwa takie, może takie bardzo wyraźne miejsca, gdzie Duch Boży właśnie mówi o tym, w jaki sposób ludzie nastawiali się na Słowo Boże. Księga Izajasza, 30 rozdział. Księgi Izajasza, może 9 i 10 wiersz przeczytam. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów: nie miejcie widzeń, a do wieszczów: nie wierzcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wierzcie rzeczy złudne. Mamy tu okres Starego Testamentu i słowa te nie są skierowane do jakiegoś ludu w Afryce czy w jakiejś głębokiej Azji. To są słowa skierowane do ludu Bożego. I oni mówią: nie wierzcie nam prawdy, nie mówcie nam o prawdzie. My jej nie chcemy słuchać. Mówcie to, co nam się podoba, rzeczy złudne, te, które są dla nas przyjemne, tego będziemy słuchać chętnie. Ale jeżeli będziecie mówili do nas rzeczy prawdziwe, które być może nie są zgodne z tym, co my chcielibyśmy czynić, jak chcielibyśmy myśleć, to tego nam nie mówcie, bo to nam się nie podoba. I jeszcze z Księgi Jeremiasza jest drugie takie miejsce w 5 rozdziale. Trzydziesty pierwszy wiersz. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Niesamowite słowa. Zastanówmy się. Prorocy, pańscy prorocy, prorokują fałszywie, według własnego widzimisię. Być może ich motywacją jest to, co jest korzeniem wszelkiego zła. Tak jak w przypadku Balaama, który chciał zrobić wszystko, żeby otrzymać zapłatę, obojętnie na co się nagiąć i na jaki kompromis pójść. Tego nie wiemy. Ale wiemy, że te fałszywe słowa, które są kierowane do ludu, powodują jeden efekt. Mój lud kocha się w tym. Mój lud kocha się w tym. Czy w ogóle możemy sobie wyobrazić taką sytuację? Ale powiemy, to było w Starym Testamencie. Dzisiaj my jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy ludźmi, którzy mają kompletne Słowo Boże. Czy dzisiaj ta sytuacja jest inna? Czy dzisiaj takie ryzyko, czy dzisiaj taka sytuacja w ogóle może mieć miejsce? Zastanówmy się nad tym. Na ten temat wydaje mi się, że takie bardzo wyraźne stwierdzenie mamy w drugim liście do Tymoteusza, chyba najwyraźniejsze, jakie udało mi się na ten temat znaleźć. W 4:3 drugiego listu do Tymoteusza, czyli w czasach nowotestamentowych, w czasach, w których my żyjemy również, Słowo Boże mówi tak: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Jeżeli by tak na to spojrzeć, to czym te słowa różnią się od tego, co czytaliśmy ze Starego Testamentu? Czym te słowa różnią się od tego, co czytaliśmy z okresu, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi? Przyjdzie taki czas, że ludzie nie ścierpią zdrowej nauki, że nie będą chcieli jej słuchać, że nie będą w stanie jej słuchać, bo ona będzie dotykać ich serc. Ona będzie dotykać najgłębszych myśli i ona będzie oskarżać i stawiać w Bożym świetle. Wiemy, że Słowo Boże jest lustrem, jest tym, co odbija nasz stan i my możemy się w nim przejrzeć. Kiedy czytamy Boże Słowo, to Boże Słowo nas dotyka. Jeżeli czytamy je z modlitwą i z właściwym nastawieniem, nie jak powieść, nie jak książkę, ale zastanawiając się, co Pan chce nam przez to powiedzieć, to to Słowo na nas oddziałuje. Nie ma innej możliwości. Chrześcijanin, który jest Bożym dzieckiem, jest pod stałym wpływem Słowa Bożego. Ktoś, kto nie jest Bożym dzieckiem, również jeżeli czyta Słowo Boże, to Słowo na niego działa. Ono ma wpływ. Ono nigdy nie wraca się puste, Pan mówi w swoim Słowie. Ono wychodzi, czyni swoją to, do czego zostało wysłane i wraca, wykonując właśnie swoje działania. Boże Słowo jest mocne i silne. I teraz patrzymy na te dwa rozdziały Księgi Objawienia i mamy 7 razy napisane: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pierwsza sprawa, że te słowa, które tam są zapisane i skierowane do zborów. One są skierowane do wierzących ludzi, którzy zgromadzali się w Azji Mniejszej, właściwie na terenie dzisiejszej Turcji, w 7 różnych miastach. Czas, kiedy te słowa zostały wszystkie zapisane, to jest prawie 100 lat już naszej ery, to jest gdzieś około 60 lat po śmierci Pana Jezusa. To są jedne z ostatnich, można powiedzieć, objawienie z ostatnią księgą zapisaną w Nowym Testamencie, więc są to ostatnie słowa bezpośrednio skierowane jako listy do zgromadzeń, do 7 zborów. I w tych listach wiele jest takich myśli, które moglibyśmy popatrzeć na nie nie tylko przez pryzmat ten, który tutaj jest zawarty, proroczy, który określa czas, historię Kościoła i tak dalej, ale bezpośrednio do nas, w sposób taki całkowicie prosty. Patrząc na te słowa, zastanówmy się przez chwilę chociaż na tym, co też Duch do zborów mówi. I czy przez przypadek niektóre z tych myśli nie są bardzo aktualne i ważne również dla nas dzisiaj, dla zboru w Mikołowie, dla tego zboru, którego jesteśmy częścią, każdy z nas. Mamy na początku 2 rozdziału list do zboru w Efezie. 2 rozdział objawienia Jana. Najbardziej znany werset z tego listu to jest werset 4:2, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. I to jest takie miejsce, na którym być może często się już skupiliśmy i nad którym się już zastanowiliśmy. gdzie do tych Efezjan, do których wcześniej pisał Paweł i którym objawiał te wspaniałe myśli, które dzisiaj znamy o tym, że jesteśmy posadzeni w niebieskich miejscach, że jesteśmy właścicielami tego wszystkiego wspaniałego dziedzictwa, które dla nas Pan przygotował, tych błogosławieństw, które są nie ziemskie, ale które są właśnie niebieskie. Ci Efezjanie opuścili pierwszą miłość. Nie są już tak zaangażowani i nie są już tak gorący dla Pana. Z czego to mogło wyniknąć? Czy zaczęli być zbyt zapracowani? Czy wszystkie okoliczności ich życia stały się zbyt trudne i mieli zbyt mało czasu na to, żeby się Panem zajmować? Czy wynikało to po prostu z nastawienia, że oni w pewien sposób przyzwyczaili się do tego, że są wierzącymi ludźmi, że chodzą do zboru i że właściwie teraz od nich już nie wymaga się dalszego zaangażowania i pracy? Tutaj jest napisane też do tych Efezjan to, że pośród nich pojawili się fałszywi apostołowie. Tutaj jest napisane w drugim wierszu, że nie możesz ścierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, stwierdziłeś, że są kłamcami. Czyli ci ludzie byli w stanie odróżniać pewne rzeczy, oni widzieli dość jasno pewne sprawy, ale ich zaangażowanie mimo to spadło. Ich taka energia duchowa troszeczkę zmniejszyła się na przestrzeni raptem kilkudziesięciu lat. Przecież odstęp między listem do Efezjan a objawieniem Jana to jest raptem może 20, może 30 lat, nie więcej. To nie jest 4 wieki później. A już wtedy musiał Duch Boży napisać, że wasza miłość jest pierwsza, została porzucona. A przecież Słowo Boże, tak jak możemy przeczytać właśnie w tym liście do Efezjan, w 4 rozdziale, jest niezmienne. Jest jeden Bóg, jedna wiara, ciągle jedne i te same zasady. Jedna moralność jest dla nas obowiązująca od tamtych czasów aż do dzisiaj. Te zasady się nie zmieniają. Więc dlaczego porzuciliście pierwszą miłość? To pytanie stawia Duch Boży. I wzywa do tego, żeby do tego wrócić. Czy nasze zaangażowanie z dni, kiedy nawróciliśmy się, nie było większe? Myślę, że o sobie mogę powiedzieć na pewno tak. I teraz patrząc na to, możemy się zastanowić, czy nie powinniśmy tego typu lekcji wziąć po prostu dla siebie i zastanowić się, jak to wygląda u nas, jak to wygląda z każdym z nas. W liście do Smyrny, w następnym odcinku tego drugiego rozdziału, mamy wezwanie w 10 wierszu: nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Jest tutaj napisane o tym, że będziecie wtrącani do więzienia, będziecie poddawani próbie, różnym rzeczom, które mogą na ciebie przyjść. Czy dzisiaj, jakbyśmy się tak zastanowili, czy gdyby jakby wyglądała nasza wiara i nasza siła, nasze zaangażowanie, jakby wyglądało nasze codzienne chrześcijaństwo, gdyby jakiekolwiek cierpienia na nas przyszły. Ja nie mówię o takich, o jakich tutaj jest to opisane. Dzisiaj nam to nie zagraża. My dzisiaj żyjemy w tak spokojnych i Pan nas postawił w takich dobrych czasach, że właściwie nikt nam niczego nie zabrania. Mamy zupełną swobodę tego wszystkiego, co robimy, co mówimy. Nie ma rzeczy, których nam po prostu nie wolno. To nie jest tak wszędzie na świecie, wiemy o tym. Ale my tutaj w Polsce mamy zupełną, absolutną wolność. Gdyby na nas miały przyjść jakieś cierpienia, to czy strach przed nimi nie zniszczyłby naszej wiary? Zastanówmy się nad tym. Gdyby nam miało zostać coś zabrane, gdybyśmy mieli coś stracić ze względu na Pana, to czy obawa przed tym nie spowodowałaby, żebyśmy się wycofali z naszego chrześcijaństwa? Takie słowa Duch do zborów kierował, do zborów Bożych, do ludzi, którzy byli w tym pierwszym okresie bardzo krótko w sumie po nawróceniu, raptem kilkadziesiąt lat funkcjonowali jako społeczność chrześcijańska wtedy. A już takie niebezpieczeństwa pomiędzy nimi się pojawiały. Następny mamy list do zboru w Pergamie. Do zboru w Pergamie jest napisane w 14 wierszu, mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tutaj generalnie jest mowa o tym, że chrześcijaństwo podlega ryzyku pomieszania ze światem, pójścia na kompromisy i takiej przyjęcia takiej formy religijności, powstania czegoś, co nie wynika, co nie jest jakby wynikiem działania Ducha Bożego, tylko jest związane z tym, że człowiek chce pójść na pewnego rodzaju kompromisy po to, żeby osiągnąć jakieś korzyści. Balaam to jest przykład człowieka, który potrafił zrezygnować z posłuszeństwa, do pewnego stopnia posłuszeństwa Bogu, po to, żeby otrzymać zapłatę. To jest ten, który, w którego czasach Izraelici zostali wplątani w te uczty moabickie dla Boga Baala Peor i oddawali mu pokłon i spożywali mięso z tych ofiar na wskutek jego nauczania i jego działalności. I czy teraz my nie podlegamy takiemu niebezpieczeństwu, że religijność, że kompromisy pojawią się w naszym życiu? Że po to, żeby własne poglądy usankcjonować i jakby podeprzeć, będziemy w stanie o pewnych naukach, o pewnych myślach zawartych w Słowie Bożym po prostu zrezygnować z tego, nie patrzeć, nie słuchać. Pamiętajmy o tym, że Słowo Boże jest niezmienne. Ono jest stałe i ono nigdy na przestrzeni tylu, właściwie tysięcy, trzeba powiedzieć, lat nie ewoluowało w swoim wydźwięku i w ocenie tego, jak Bóg patrzy na grzech. I żaden kompromis tutaj nie jest w sensie takiego pomieszania ze światem i ulegnięcia tym wpływom, które są z zewnątrz, dotyczącym tego świata religijnego, nie jest dopuszczalne w ogóle w Bożych oczach. To pojawiło się w Pergamie. To tam było. Następnie mamy list do zboru w Tiatyrze. I kolejna rzecz. Tam sprawy poszły jeszcze dalej. Nie tylko to, że nastąpiła pewna rezygnacja z czystości, pewna rezygnacja z tego, z tej świętości Bożego Słowa i przyznawania się do tych wszystkich prawd. Natomiast tam pojawiło się coś, co jest wprost już sprzeczne ze Słowem Bożym. W 20 wierszu czytamy tak, drugiego rozdziału: lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Dziwna sytuacja, byśmy powiedzieli. Trochę chyba dla nas dzisiaj niewyobrażalna. Spróbujmy się zastanowić przez moment nad tym. Zbór Boży w Tiatyrze. I tam przewodnią rolę w tym zborze gra kobieta, która naucza rzeczy, które są fałszywe i zwodzi lud. Jeżeli sobie otworzymy list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział chyba. Tak. 14 rozdział, 34 wiersz, to czytamy wprost, bardzo proste i słowa, które nie podlegają właściwie żadnemu wykładowi. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić. Lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A tutaj jest kobieta, która naucza. Mamy ją wymienioną z imienia. Zbór Boży, niesamowita sprawa. Czyli ustępstwo, czyli pewnego rodzaju kompromis, takie delikatne ustępowanie w efekcie doprowadziło do czegoś, co jest jawnie sprzeczne ze Słowem Bożym. Czy nad tym się czasami zastanawiamy, że nasze pewnego rodzaju takie wycofanie się w efekcie może doprowadzić do czegoś, co jest, powiedzielibyśmy, wyraźnie zaprzeczeniem Bożych myśli. I tam pozwalano jej nauczać. Przecież tam ona nie była sama. Tam było, to był zbór. Nie wiemy, czy to było kilkadziesiąt, czy sto osób, nie wiemy tego. Na pewno byli bracia i siostry. Bracia i siostry w Chrystusie. Tam w Tiatyrze. I oni pozwalali na to i byli z tego zadowoleni, chociaż ona fałszywie nauczała i zwodziła ich. I spowodowała to, że oni spożywali ofiary, mięso ofiarowane znowu bałwanom. Niesamowita rzecz. Do tego może doprowadzić to, że my nie słuchamy tego, co Duch mówi do zborów. Kolejna rzecz to jest zbór w Sardes. Sardes, takie najbardziej wyraźna myśl i taka najbardziej uderzająca jest ta, która jest wyrażona w pierwszym wierszu, tam po dwukropku, na koniec, w pierwszym wierszu trzeciego rozdziału, po dwukropku. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I to jest niesamowite. Wiele razy nad tym się zastanawiałem. Jak to jest? Zbór w Sardes, znowu, bracia i siostry, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Niesamowite. I teraz można by to zrozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć tak, że ktoś przynależy do zboru, to jeszcze automatycznie go to nie zbawia. Automatycznie nie daje mu życia z Boga. Automatycznie nie powoduje, że on ma nowe życie. To, że jesteś w Sardes, czy jesteś w zborze, nie powoduje w sposób automatyczny, że jesteś chrześcijaninem. Tak, to jest prawda. I to jest jedna z możliwych rzeczy. Że tam było coraz więcej ludzi, którzy przyłączali się do zboru, ponieważ nauka ich pociągała, ponieważ może pociągała ich atmosfera, może podobało im się najzwyczajniej w świecie. Po prostu dobrze się tam czuli pośród tych ludzi. Ale nie mieli życia z Boga. Masz imię, że żyjesz, jesteś chrześcijaninem, ale jesteś umarły, nie masz życia z Boga. I to jest jedna z możliwych sytuacji. Ale druga może jest też taka, że ci chrześcijanie obumarli, ci chrześcijanie, którzy tam byli, oni przestali być, to życie, które posiadali, może przestało z nich w jakiś sposób wypływać, emanować na zewnątrz, dawać efekty. My wiemy, że to, że ktoś ma życie z Boga, powoduje skutki na zewnątrz. To nie jest tak, że to się zamyka w środku i zostaje w środku. Jeżeli otworzymy sobie Ewangelię Mateusza 7:21, to są słowa Pana Jezusa, 7:21 Mateusza. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ten, kto pełni wolę Ojca, to jest efekt tego, że rzeczywiście jesteś Bożym dzieckiem, że masz nowe życie. Być może nie widać już tego efektu. Może w Sardes tego już nie było. Może oni po prostu całkowicie spoczęli już na laurach i nie byli zainteresowani tym, aby jakakolwiek praca się u nich w ogóle odbywała. Pierwszy list Jana bardzo dużo też na ten temat właśnie mówi. To są rzeczy, które już tutaj nieraz słyszeliśmy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, chociażby 15 wiersz. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Tu znowu jest pomieszanie ze światem, kompromis, spoczęcie na laurach w imię wygody, w imię własnej przyjemności, w imię tego, co dla mnie jest dobre i z czym się dobrze czuję. A jeszcze jest jedna sprawa taka, o której też ostatnio słyszeliśmy, mianowicie słyszeliśmy o wolności chrześcijaństwa, chrześcijanina, o wolności w ogóle. Chrześcijaństwo to nie jest zbiór zakazów i zbiór pewnego rodzaju reguł, według których mamy postępować tak, jak to było w Izraelu w Starym Testamencie. My jesteśmy powołani do wolności. Nie po to, jak słyszeliśmy, abyśmy pobłażali ciało pod pozorem tej wolności. Nie o to w ogóle chodzi. Ale jeżeli może było tak, że ten zbór w Sardes został w pewien sposób doprowadzony do takiego stanu, takiej religijności, gdzie ważniejsza była forma od treści, gdzie były sztywne zakazy, nakazy, gdzie były sztywne reguły po to, aby w pewien sposób ujednolicić ich sposób życia, opanować ten zbór. Nie wiemy tego, ale być może to też doprowadziło do takiej martwoty tego zgromadzenia. Chrześcijaństwo to nie jest liturgia. Jeżeli ja w sercu nie mam pragnienia, żeby tutaj być, to mnie tutaj nie będzie. Jeżeli ja nie będę chciał przyjść na zgromadzenie, to na nie nie przyjdę. I nikt mnie nie jest w stanie do tego zmusić. Żadnym nakazem i żadnym nie wiadomo jakim kazaniem. Jeżeli ja nie będę miał pragnienia bycia blisko Pana, blisko Jego osoby, która jest obecna tu i teraz pośród nas, to nie ma takiej możliwości, żebym ja tutaj był w sposób regularny i pewny i zawsze. I w niedzielę, i we wtorek. Nie ma takiej możliwości. To też może być powód tego, że tymi nakazami jesteśmy w stanie kogoś zniechęcić. Jeżeli nie, Słowo Boże nie wpłynie na serce, to nie będzie owocu dla Pana. Nie ma takiej możliwości. Później mamy list do zboru w Filadelfii. Kolejny list, który bardzo fajnie nam się czyta, jest taki piękny, jest taki dla nas pocieszający. Ten zbór w Filadelfii bardzo, powiedzmy, był w dobrym stanie duchowym. O, w dobrym stanie duchowym był. Ale czy my patrzymy na siebie i możemy się do tego w jakiś sposób porównać? Zastanówmy się. W 10 wierszu 3 rozdziału czytamy, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię. Czy my zachowujemy Boże Słowo? Czy my właśnie w ten sposób wyglądamy przed Panem jak ci w Filadelfii? Jak ci wierzący ze zboru w Filadelfii? Czy my tą naukę, która jest przedstawiana w Słowie Bożym, która jest wykładana przez wielu braci, chcemy ją czerpać, chcemy coraz bardziej się wgłębiać w tą naukę? Czy jest dla nas radością to, że jesteśmy tutaj, kiedy ktoś nas odwiedza, kiedy ktoś głosi nam słowo i wykłada kolejne rzeczy? Być może po raz trzeci i czwarty słyszymy wykład na temat przypowieści o siewcy. Ale czy to nas też nie umacnia i nie posila? Czy to widocznie nie jest nam potrzebne? Często może reagujemy w ten sposób. No o tym to już słyszałem 20 razy. Może chciałbym się czegoś nowego dowiedzieć? No pewnie tak. Ale Słowo Boże jest mocniejsze. Bóg ma swoje myśli i swoje drogi i doskonale wie, co nam jest potrzebne. I być może powinniśmy też przyłożyć więcej energii do tego, aby czerpać to wszystko, co mamy. Mamy tyle możliwości, tyle okazji, aby się ze Słowa Bożego uczyć. Wspólnie, tutaj, razem i nie tylko. Czy chcemy to robić? Czy to jest naszym pragnieniem? Czy to jest naszą... Czy mamy taki imperatyw wewnętrzny, taką pobudkę, która nas do tego popycha cały czas? Czy to jeszcze w nas jest? Czy to jest w nas żywe? Czy może już też gdzieś osiedliśmy na laurach również w tej materii? Efektem tego jest to, czy się zgromadzamy dla imienia Pana. Czy to jest dla nas radością? To się łączy. Jeżeli my nie żyjemy z Panem na co dzień, to nie chcemy się zgromadzać do Jego imienia, bo jakby wartość tej obecności tutaj spada. Czy tak jak Filadelfia znaczy miłość braterska, czy tą miłość braterską okazujemy wzajemnie sobie? Kolejna rzecz. Popatrzmy na ten list w ten sposób. Co dla nas powinno z niego być nauką, być lekcją, być pewnego rodzaju przekazem, który powinniśmy przyjąć bezpośrednio dla siebie? Później mamy list do zboru w Laodycei. Kolejny, siódmy, ostatni. List, który jest listem, który doskonale pasuje do tego czasu, w jakim dzisiaj żyjemy, w jakim przyszło nam żyć na świecie. Ten list mówi o letniości. Ta letniość jest obrazem tego takiego stanu samozadowolenia, takiego stanu, ja już wszystko mam, wszystko osiągnąłem, wszystko wiem najlepiej, właściwie nie potrzebuję, żeby mnie ktoś pouczał, ja sam sobie ze wszystkim dam radę, ja oczywiście zgadzam się z tym, że ktoś inny może mieć inne poglądy, jestem tolerancyjny, nie będę się z nikim spierał, ty sobie uważaj swoje, ja swoje, letniość. To jest właśnie ten stan, w jakim dzisiaj przyszło nam żyć. Czy to do nas też nie przemawia? Czy my nie powinniśmy zająć wyraźnie naszego stanowiska takiego, jakie jest zgodne ze Słowem Bożym? Czy nie powinniśmy wyraźnie być tymi, którzy tu są określeni jako gorący, jako ci, których serca pałają dla Pana? Tu jest napisane o tym, że ta letniość, jeżeli będziemy to rozważać w sensie takim prorockim, to ona dotyczy czasów w ogóle, w których żyjemy. Fakt, tak jest. Ale pamiętajmy, że ten list został napisany do zboru w Laodycei, do braci i sióstr w Laodycei. I tam byli tacy, którzy byli letni, jako całość. A Pan stał na zewnątrz i pukał, i kołatał. To był zbór pański. Czy ta sytuacja jest dzisiaj nierealna? Myślę, że gdyby była nierealna, to Słowo Boże by o tym nam tutaj nic nie pisało. Że to, że w zborze Chrystus został wypchnięty na margines, może się zdarzyć. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy być gorący. Powinniśmy być tymi, którzy ciągle myślą o tym, co ja powinienem dzisiaj zrobić dla Pana i co powinniśmy zrobić razem, jako wspólnota. I co mogę zrobić, żeby tych braci i siostry, których Pan mi dał tutaj, w jakiś sposób też ich wzbudować, im pomóc. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, abyśmy wspólnie rośli. Nie ma takich, którzy są mniej odpowiedzialni lub jedni są bardziej, jedni mniej. To faktycznie według tego, co Słowo Boże nam mówi, ale każdy jest. Nie jest tak, że ktoś nie jest odpowiedzialny. Trochę bym się zagalopował w pewnym momencie. Ale żebyśmy się dobrze rozumieli. Każdy z nas ma swoją odpowiedzialność. Taką lub inną, w tej lub innej materii. Ale nie ma tak, że ktoś nie jest odpowiedzialny za nic, a ktoś inny jest odpowiedzialny za wszystko. Skrajnie to ujmując, nie. Każdy z nas musi szukać tego miejsca i szukać tego, za co ja jestem odpowiedzialny, co Pan mi dał, co ja potrafię robić tak naprawdę. Potrafię coś w ogóle robić? No każdy z nas potrafi. Jeden to, drugi tamto. Każdy z nas może coś pomóc, abyśmy razem rośli, abyśmy się budowali. Bez tego nie będziemy wzrastać. Jeżeli każdy z nas się nie będzie przykładał, to nie będziemy w stanie wzrastać. Popatrzmy na te listy właśnie w ten sposób. Zastanówmy się, czy bardziej chcemy się zajmować tym, żeby innych krytykować, żeby innym coś wytykać, może jakąś łatkę przykleić, niszczyć, czy bardziej nam zależy na tym, żeby zbudować coś, żeby coś poszło do przodu, żebyśmy gdzieś w jakiś malutki kroczek wykonali znowu w stronę tą, której Pan od nas oczekuje. Co jest naszym pragnieniem i co jest naszą motywacją wewnętrzną? co nami kieruje? Czy zastanawiamy się nad tym, a ten znowu coś powiedział takiego, to i wszystko skreślamy, cokolwiek powiedział, bo nam coś nie podpasowało? A może, czy się zastanawiamy w sposób taki, rzeczywiście, to jedno zdanie, które dzisiaj usłyszałem, ono było dla mnie, ono było ważne. I ja chciałbym, żeby to zdanie podziałało na mnie, żeby to słowo, które usłyszałem, mogło wydać owoc kiedyś, jakiś, bo to było do mnie. Nie zajmujmy się rzeczami takimi, które nie budują. Starajmy się zajmować tymi, które wzmacniają nas wszystkich razem. Ostatecznie w Laodycei doszło do tego, że właściwie to ich ja, ta ich pycha, ta ich taka samozadowolenie było ważniejsze już od Jezusa. Jezus był na zewnątrz. To jest stan bardzo smutny i bardzo przykry, jeżeli to czytamy, ale pamiętajmy, że to jest możliwe dzisiaj. I tylko od nas zależy, jak my wyglądamy przed Panem. To nie zależy od nikogo z zewnątrz. To nie zależy od tych braci, którzy nas prowadzą. To nie zależy od tych, którzy może są bardziej widoczni w zgromadzeniu. To zależy od nas wszystkich. Każdy ma swoją odpowiedzialność. Nie szukajmy składania odpowiedzialności na kogoś innego. Dzisiaj jest bardzo modne to, żeby odpychać od siebie wszelką odpowiedzialność. Dzisiaj oskarża się szkołę o to, że dzieci są źle wychowane, że moje dziecko nie robi postępów, to szkoła jest winna, czy przedszkole, czy co tam jeszcze innego. Tak to dzisiaj mamy w świecie. Ale wśród nas tak nie może być. To nie tędy droga. To rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci. Wiemy to wszyscy. Nikt inny i żadna szkoła mu nie pomoże. I żadna inna nauka, filozofia i inne rzeczy nie dadzą rady. Tylko rodzice są w stanie wychować dziecko. Wiemy o tym. I tak samo w zborze. Jeżeli my wszyscy nie będziemy pracowali, to niestety, ale nasze postępy będą słabe albo zaczniemy się cofać. Zastanówmy się nad tym, co Słowo Boże powiedziało 7 razy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Pamiętajmy o tym, że to byli chrześcijanie, którzy żyli najpóźniej z tych, których mamy w Słowie Bożym opisanych co do czasu. Więc stan tych zgromadzeń był najbardziej jakby rozwinięty na wskutek tego, że czasu najwięcej już upłynęło. I zastanawiajmy się nad tymi listami w sposób też taki, co one mówią do nas. To były pojedyncze tylko myśli wyjęte dzisiaj z tych listów. Tam jest znacznie więcej w nich. Można nad każdym z nich spędzić wiele godzin i zastanowić się, jak to dzisiaj rzutuje na nas, jak my dzisiaj tu w Mikołowie w tym czy w tamtym aspekcie wyglądamy. Jak nas by to słowo oceniło? Gdyby tu był list 8 do zboru w Mikołowie, co by było napisane? Jak byśmy my wyglądali? Popatrzmy na to w ten sposób i chciejmy, aby to, co Duch do zborów mówi, żeby do nas docierało i żeby mogło dawać efekty takie, żebyśmy wzrastali w poznaniu naszego Pana.